Cześć, z tej strony Sebastian Gruszka i witam Was w podcaście Długi Dystans Rowerem. Sezon drugi, rok 2021, rozpoczynam z bardzo poważnymi planami na cały ten rok. Plany są związane z fundacją i z działalnością na potrzeby społeczeństwa i z działalnością edukacyjną. O tym, jak to będzie wyglądało, co to za działalność, to właśnie o tym w dzisiejszym odcinku. I wobec tego obecnych słuchaczy podcastu Długi Dystans Rowerem zapraszam przede wszystkim do tego, żeby się nastroić na słuchanie już nie tyle o kolarstwie długodystansowym, o czym mieliście okazję posłuchać w zeszłym roku, ponieważ w tym roku będzie więcej treści na temat właśnie bezpieczeństwa rowerzystów w ruchu drogowym. Do słuchaczy podcastu warto jeszcze, żebym dodał, że dzisiejszy odcinek jest również na żywo transmitowany na Instagram, na Instagramie, na moim koncie SebaOnBike, więc zachęcam do tego, żeby mnie śledzić. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że dzisiejszej transmisji tak już nie odtworzycie w formie na żywo, ale zachęcam do tego, żeby mnie śledzić właśnie na Instagramie po to, żeby móc dołączyć kolejnym razem do tejże transmisji, no i wziąć w niej udział, czynny udział, do czego zachęcam. Zadawajcie komentarze, zadawajcie pytania w formie komentarzy i te pytania oczywiście przeczytam i odpowiem na nie. Po prostu na nie odpowiem, tak żebyśmy mogli tutaj wejść w trochę większą interakcję, o której zazwyczaj brakuje, zwłaszcza podcasterom, o czym też zdarzyło mi się już czytać na grupach i na forach związanych z podcastowaniem. I wobec tego ja też zachęcam wszystkich Was do tego, żebyście zajrzeli na moją nową stronę internetową, nową w sensie odświeżoną stronę główną długidystansrowerem.pl. Tam jak zejdziecie nieco niżej w tej sekcji związanej z podcastami, poniżej jest taki przycisk, taka nowa funkcjonalność, przycisk pod nazwą Zostaw wiadomość głosową. I działa to na takiej zasadzie, że klikacie w ten przycisk, następuje przekierowanie do strony, która obsługuje taką właśnie funkcjonalność zostawiania wiadomości głosowej i tam możecie zostawić wiadomość trwającą do 90 sekund. Ja tą waszą wiadomość dostaję w formie pliku audio, który to oczywiście wy musicie najpierw wygenerować. Zostawiacie tam też adres mailowy do siebie po to, żebym mógł tylko i wyłącznie się z wami skontaktować w razie, gdybym chciał o coś więcej dopytać. I później na te pytania, na te wiadomości głosowe odpowiadam. Jeżeli zostawiacie tą wiadomość głosową, to znaczy, że macie ochotę, żeby wasz głos pojawił się w mojej audycji Długi Dystans Rowerem podcast, no, do czego oczywiście zachęcam, a ja na te odpowiedzi będę odpowiadać. Widzę, że na Instagramie na chwilę przerwało połączenie, ale mam nadzieję, że już jesteśmy z powrotem. No to co? Myślę, że zacznijmy od tego, że ja się najpierw wam przedstawię. Od 2017 roku jestem amatorem kolarstwa szosowego, w tym również kolarstwa długodystansowego. Ukończyłem m.in. Bałtyk Bieszczady Tour, liczący 1008 km w czasie 62 godzin. To jest jazda non-stop i ja to tak dodatkowo tłumaczę właśnie dla tych osób, którzy nie do końca wiedzą, czym jest kolarstwo długodystansowe. Rower to mój podstawowy środek transportu, sposób na rekreację oraz realizację sportowych ambicji. Rocznie pokonuję rowerem ponad 10 tysięcy kilometrów, głównie na szosie w otwartym ruchu drogowym, no i w dużych miastach. Mieszkam w Gdańsku, więc jest to jedno z większych miast naszego kraju. Od wielu lat przyglądam się różnym sytuacjom na drogach i próbuję też pogodzić ze sobą wszystkich uczestników ruchu drogowego. Jestem pomysłodawcą inicjatywy Bezpiecznie Rowerem, jestem założycielem Fundacji na Rowerze, jestem też autorem bloga i podcastu, który właśnie słuchacie, pod nazwą Długi Dystans Rowerem. Jestem społecznikiem, wolontariuszem, cierpliwym perfekcjonistą też, empatycznym inżynierem o naturze badacza. No i w mojej rowerowej pasji wspiera mnie też marka Verge Sport, Verge Polska, której też mam przyjemność być ambasadorem. Dlaczego powstała Fundacja na Rowerze? Fundacja na Rowerze powstała dlatego, że zaczęło się to tak naprawdę od moich działań w zeszłym roku, w 2020 roku, na przełomie lipca i sierpnia, kiedy to dokładnie w sierpniu zrealizowałem wyprawę bezpiecznie rowerem. Wyprawa polegała na tym, że przez 10 dni jeździłem rowerem po polskich drogach, po praktycznie całym kraju, bo wyruszyłem z Gdańska, pojechałem do Warszawy, później z Warszawy do Krakowa, z Krakowa do Poznania, z Poznania do Bydgoszczy i wróciłem do Gdańska z powrotem. Podczas tego przejazdu miałem okazję spotkać się z przedstawicielami grup kolarskich. Rozmawialiśmy dosyć dużo pod moją inicjatywą na temat tego, co się dzieje na polskich drogach, głównie w kierunku związanym z zachowaniami kierowców w stronę do rowerzystów i dlaczego tak się akurat, a nie inaczej dzieje. Wniosek był jeden. Przede wszystkim brakuje nam edukacji. Brakuje nam edukacji do tego, żebyśmy się doszkolili, żebyśmy zwrócili uwagę już niekoniecznie w kontekście samych przepisów ruchu drogowego, ale po prostu, żebyśmy zwrócili uwagę i próbowali zrozumieć też sytuację, jaką widzą inni uczestnicy ruchu drogowego, danej sytuacji, której mamy okazję się, w której mamy okazję się znaleźć. No i dlaczego powstała Fundacja na Rowerze? Ponieważ po pierwsze uważam, że trudno jest zachęcić nasze społeczeństwo do zapisów na płatne warsztaty. Warsztaty, które mają na celu podnieść umiejętności i kompetencje. To może zbyt takie korporacyjne wyrażenie, ale jest to na pewno problem, żeby zachęcić nasze społeczeństwo do udziału w warsztatach, które są w pewien sposób płatne, za które trzeba by było zapłacić. Dlatego też założyłem Fundację na Rowerze po to, aby móc znaleźć środki publiczne do tego, aby finansować takie działania, a finansowanie takich działań jest potrzebne do tego, żeby te działania miały ręce i nogi, najzwyczajniej w świecie. Ale odpowiedzmy sobie jeszcze na pytanie, czy te warsztaty w ogóle są potrzebne w naszym społeczeństwie? Bo w teorii praktycznie wszyscy rowerzyści mają prawo jazdy, więc czego tutaj więcej oczekiwać? Zacznijmy od tego, co mówi się o rowerzystach. Ja teraz wam przeczytam cytaty, które znalazłem w formie komentarzy pod różnymi artykułami, pod różnymi postami, głównie w internecie. Jest ich tutaj 6 albo 7. Cytat pierwszy. Miejsce rowerzystów jest na ścieżkach rowerowych, a w przypadku ich braku gdzieś w lesie. To jest komentarz jednego z kierowców. Rowerzyści non-stop blokują ulicę. To kolejny głos kierowcy. Wielu rowerzystów w ogóle nie zna przepisów. Kolejny głos kierowcy. Zanim wsiądziesz na rower, zapoznaj się z przepisami PORT, czyli przepisy ogólne ruchu drogowym, i zadbaj o swoją widoczność. Kolejny głos kierowcy. Zanim przesiądziecie się na rower, przypomnijcie sobie zasady ruchu drogowego i błagam, rozglądajcie się, zanim włączycie się do ruchu. Kolejny głos kierowcy. Wjeżdżają w moją rękę sygnalizującą skręt w lewo, bo koniecznie muszą mnie nagle wyprzedzić. To z kolei jest głos jednego z rowerzystów i to jest bardzo ważny głos. Wjeżdżają w moją rękę, to już czytałem. Uwielbiam zderzać się z nieogarniętymi rowerzystami rozpychającymi się na chodnikach. To jest z kolei głos pieszych. I pozwolę sobie przytoczyć jeszcze jeden cytat. Cytat, który pochodzi ze strony czykier.com, w której cytowany jest przedstawiciel Ministerstwa Turystyki Izraela z roku 2018. To może być dosyć ciekawe. Przedstawiciel Ministerstwa Turystyki Izraela w 2018 roku powiedział coś takiego. Jeśli amatorzy kolarstwa nie wyjadą masowo na szosy, nigdy ich nie zdobędą. Myślę, że to już nam dosyć dużo odpowiada na pytanie, dlaczego my powinniśmy się edukować. I oczywiście to nie jest tak, że zwłaszcza jeżeli chciałbym się odnieść do tego komentarza ostatniego, do tego cytatu, to nie jest tak, że my po prostu wyjdziemy na drogi i zaczniemy te drogi masowo blokować i pokazywać naszą obecność i będziemy chcieli pokazać, że oczekujemy szacunku, oczekujemy tego, że będą nas inni akceptować na drodze. Po to, żebyśmy byli akceptowani na drodze, my też musimy innych akceptować, no i musimy się zachowywać w taki sposób, żeby nie stwarzać zagrożenia dla innych. I myślę, że głównie z tego się bierze i zresztą potwierdzeniem tego są te cytaty, które wam przytoczyłem, że właśnie stąd się bierze cały problem tej takiej, powiedziałbym nawet, nienawiści. Nienawiści w stronę do rowerzystów, ze strony kierowców, ale i również ze strony pieszych, czego dowody są właśnie w tych komentarzach. Dlatego teraz chcę wam powiedzieć o rowerowej lekcji jazdy. Rowerzyści nie mają od kogo się uczyć prawidłowych zachowań w ruchu drogowym. To jest moja teoria, która wydaje się, że ma dobre uzasadnienie, ponieważ jeżeli popatrzymy na to, co, z jakich warsztatów, z jakich możliwości uczenia się możemy skorzystać z tego, co jest obecnie dostępne w naszym kraju, no to nie mamy po prostu, nie mamy możliwości tego, żeby douczyć się, a posiadanie prawa jazdy jeszcze niczego nie tłumaczy. Zresztą do tego za chwilę jeszcze dojdę. Wobec tego, jaki jest cel rowerowej lekcji jazdy? Jest to inicjatywa, która ma na celu zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo rowerzystów w ruchu drogowym, ze szczególnym naciskiem na błędy popełniane przez kierujących jednośladami. Wizja. Drugi punkt, bardzo ważny. Wizją jest to, że rowerzyści powinni jeździć przewidywalnie oraz znać i respektować przepisy ruchu drogowego. Na drodze muszą współpracować z innymi uczestnikami ruchu, a również powinni czuć się bezpiecznie na drogach. Natomiast chodniki fajnie by było, żeby zostawili pieszym. Oczywiście nie zawsze się da i nie zawsze jest taka możliwość ku temu, ale powinniśmy dążyć do tego, żeby chodnik jako rowerzyści, chodnik zostawić dla pieszych, a rowerem jeździć tam, gdzie jest miejsce dla roweru, czyli na drodze, ponieważ rower to pojazd, o czym właściwie wszyscy wiecie, ponieważ w dniu wczorajszym zrobiłem transmisję, znaczy zrobiłem quiz na moim profilu na Instagramie, było 5 pytań i jednym z pytań właśnie również do was było to, czy rower jest pojazdem. No i wszyscy odpowiedzieli prawidłowo, że tak, rower jest pojazdem i jest na to definicja w przepisach ruchu drogowego. Ja do tego jeszcze dojdę. Jaka jest misja inicjatywy? Misją jest edukacja rowerzystów, ponieważ odgrywa ona ważną rolę w poczuciu ich własnego bezpieczeństwa na drodze. Jako pasjonat kolarstwa przekazuje swoje doświadczenie w formie warsztatów dedykowanych dorosłym rowerzystom o zróżnicowanym stopniu zaawansowania. Jest to, co warto podkreślić, jest to pierwsza taka inicjatywa w naszym kraju, która ma działać w taki sposób, że dla każdego podopiecznego jest dedykowany do dyspozycji tylko jeden instruktor. Oznacza to, że warsztaty są też realizowane w warunkach otwartego ruchu drogowego, nie na jakimś zamkniętym placu manewrowym, tylko w warunkach otwartego ruchu drogowego, tak jakbyśmy poszli pojeździć na rowerze ze znajomym. I ten znajomy, w tym przypadku akurat instruktor, będzie po prostu pokazywał i tłumaczył, objaśniał, zwracał uwagę na niektóre rzeczy, na które nie wszyscy zwracają uwagę, albo myślą zupełnie inaczej i będzie próbował wyjaśnić, dlaczego właśnie mamy jeździć na rowerze, chociażby po drogach rowerowych, z zachowaniem szczególnej ostrożności i z zasadą zachowania ograniczonego zaufania i co to tak naprawdę w praktyce oznacza. Wyliczyłem, że na jeden warsztat powinno wystarczyć 90 minut. Z jednej strony jest to mało, ale z drugiej strony, gdyby to trwało dłużej, to podopieczny mógłby się zmęczyć i nie przyswoić wszystkich informacji. Dlatego uważam, że te 90 minut jest takim optymalnym czasem. Są to zajęcia praktyczne, które trwają 1,5 godziny w otwartym ruchu drogowym. No a ponieważ ja jestem z Gdańska, to zakładam, że przynajmniej na początku działalności te warsztaty będą realizowane na terenie Gdańska, Gdyni i Sopotu. No i ewentualnie myślę, że też jest szansa, żeby dojechać też do miejscowości ościennych. I do tego wszystkiego jeszcze 45 minut wykładów. Wykładów, które mają na celu przypomnieć wybrane przepisy ruchu drogowego dla rowerzystów, czyli to nie będą wszystkie przepisy ruchu drogowego. To będą przede wszystkim przepisy, które mają największe znaczenie w ruchu rowerowym. I te wykłady będą dostępne w formie materiału wideo online dla wszystkich na stronie internetowej, niezależnie od tego, czy będzie chciał wziąć udział w warsztatach, czy też nie. Teraz tak, jeżeli chodzi o statystyki. Zrobiłem pewne badania i okazało się, że według danych statystycznych z GUS oraz CEPiK ponad 2/3 Polaków posiada prawo jazdy. Ale czy to oznacza, że posiadając prawo jazdy my potrafimy jeździć na rowerach? Potrafimy jeździć na tych rowerach w otwartym ruchu drogowym? Tutaj bym się nad tym zastanawiał. Edukacja rowerzystów kończy się w szkole podstawowej przy okazji zaliczania egzaminu na kartę rowerową. Nie wiem, jakie są wasze doświadczenia, ale moje są takie, że ja praktycznie nic nie pamiętam z tego egzaminu i z tego przygotowania do egzaminu. Wobec tego poddaję pod wątpliwość właściwą, dostateczną jakość przygotowywania dzieci właśnie do tegoż egzaminu. Dzisiaj rowerzyści jeżdżą według własnego uznania, czyli na tak zwanego czuja. W miastach powstają nowe drogi rowerowe, a z kolei kolizyjne skrzyżowania wprawiają niejednego cyklistę w zakłopotanie, nawet mnie. I niekiedy jest tak, że muszę się parę razy zastanowić i parę razy przejechać przez dane skrzyżowanie, żeby znaleźć to najlepsze, najsensowniejsze rozwiązanie z tej sytuacji, po to, żeby nie stwarzać zagrożenia dla siebie, ale też i dla innych. Dlatego też główny nacisk kładę na praktyczne zajęcia w otwartym ruchu drogowym, uświadamiając przy okazji zawiłości przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym, ale i nie tylko, bo są też jeszcze inne akty prawne, które warto by było znać, co też wyszło nam przy okazji quizu, który wczoraj na Instagramie zrobiłem. Jak będzie działać fundacja? Działania edukacyjne przez internet. Będzie to głównie działanie na Instagramie, stąd też dzisiaj ta transmisja na żywo. Będzie coś, co wczoraj zrobiłem po raz pierwszy jako eksperyment i widać, że się bardzo dobrze sprawdził i się przyjął, ponieważ bardzo dużo osób odpowiedziało, że jest to bardzo fajny pomysł i chcą częściej tego typu quizy. No a propos tego quizu. Quiz będzie o wybranych przepisach ruchu drogowego, bo tego mimo wszystko nigdy za wiele. Natomiast będę chciał, żeby te pytania były układane w taki sposób, żeby one pokazywały jakąś realną wartość i odnosiły się do rzeczywistych sytuacji, które możemy spotkać na drodze, a nie tylko czepiania się o jakieś konkretne regułki. Wczoraj było 5 pytań i ja te 5 pytań pozwolę sobie też szybko w tej chwili skomentować. Pytanie pierwsze. Czy pieszy może przebywać na drodze dla rowerów? Tutaj było kilka odpowiedzi, które mogły niektórych wprowadzić w wątpliwość. Natomiast jest tutaj dziennik ustaw, ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku, Prawo o ruchu drogowym, w artykule 11 ustęp 4 cytuję. Korzystanie przez pieszego z drogi dla rowerów jest dozwolone tylko w razie braku chodnika lub pobocza albo niemożności korzystania z nich. Pieszy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, korzystając z tej drogi, jest obowiązany ustąpić miejsce rowerowi. Więc to nie jest tak, że jak wybudują nam piękną drogę rowerową wzdłuż ulicy, na której jest świeżutki asfalt i są znaki drogowe, do których się stosujemy, czyli korzystamy z tej drogi rowerowej, nie ma dookoła jakiegokolwiek innego chodnika albo nawet fragmentu pobocza i po tej drodze rowerowej chodzą piesi, to nie jest tak, że oni robią nam po złości. Oni mają prawo się tam znajdować. Oczywiście zgodnie z zapisem piesi są zobowiązani ustąpić miejsca rowerowi, co nie jest tożsame z pojęciem ustąpić pierwszeństwa rowerowi. Chodzi po prostu o to, żeby jedni i drudzy zachowali szczególną ostrożność. Po pierwsze, rowerzyści powinni pamiętać o tym, że w takiej sytuacji pieszy ma prawo znaleźć się na tejże drodze rowerowej, natomiast piesi powinni zwracać uwagę na to, że są na tej drodze rowerowej, że mogą tam jeździć rowery i powinni tym rowerom zrobić miejsce. Natomiast nie może być tak, że rowerzysta po złości będzie przejeżdżał koło nich z bardzo dużą prędkością tylko po to, żeby ich nastraszyć i w pewien sposób wyuczyć, że ich tam nie powinno być. Idziemy dalej. Pytanie drugie. Z ilu metrów przy dobrej przejrzystości powietrza powinno być widoczne oświetlenie rowerzysty w nocy? Tutaj były możliwe cztery różne odpowiedzi. Pierwsza odpowiedź była taka, że nie jest to nigdzie określone w przepisach, więc generalnie dowolnie może być światełko bardzo słabe. Ważne, żeby było. Druga odpowiedź to było 50 metrów, trzecia odpowiedź 100 metrów i czwarta odpowiedź 150 metrów. No to teraz prawidłowa odpowiedź to jest 150 metrów i tutaj przytoczę cytat. Rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Paragraf 56, ustęp 1, punkt 1. Światła pozycyjne oraz światła odblaskowe oświetlone światłem drogowym innego pojazdu powinny być widoczne w nocy przy dobrej przejrzystości powietrza z odległości co najmniej 150 metrów. W przypadku roweru i wózka rowerowego dopuszcza się migające światła pozycyjne. Myślę, że tutaj nie ma co więcej komentować. Warto tylko dodać, żebyśmy pamiętali o tym przepisie. Pojawiło się też przy tej okazji wczoraj pytanie od jednego z obserwujących, czy za zbyt słabe światło można dostać mandat. Nie jestem w stanie odpowiedzieć w tej chwili jednoznacznie na to pytanie, więc na razie zostawię je bez komentarza. Postaram się zbadać tę sprawę i wrócić do Was z odpowiedzią, kiedy będę w 100% pewien, jak na tą odpowiedź się tutaj do tego odnieść. Idziemy do trzeciego pytania, które było we wczorajszej ankiecie. Po czym poznać drogę dla rowerów? To pytanie generalnie sprowadza się do tego, żebyśmy zrozumieli, jak droga dla rowerów powinna być prawidłowo oznakowana. To również powinni wiedzieć kierowcy samochodów, bo okazuje się, że nie wystarczy, żeby droga dla rowerów miała kolor czerwony. Zresztą w tej chwili już odchodzi się od projektów budowlanych, które stosują technologię wykonania drogi rowerowej w charakterystycznym czerwonym kolorze. Nie wystarczy też, że na tej drodze rowerowej będzie namalowany symbol roweru na nawierzchni tejże drogi. Najważniejsze jest to, co jest opisane w załączniku numer 2 do rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. No to jest taka bardzo długa nazwa. Natomiast cytuję w punkcie 5.2.9.1 dotyczącym symbolu roweru jest napisane i tu cytuję: na drodze dla rowerów znak P23, czyli tu objaśniam od razu, że to jest ten symbol namalowanego rowera na drodze dla rowerów, na nawierzchni, stanowi uzupełnienie znaku pionowego C13. Tu znowu uzupełnię znak pionowy C13, to jest znak o okrągłej tarczy w koloru niebieskiego z namalowanym symbolem roweru. I umieszcza się go na początku tej drogi, bezpośrednio za każdym skrzyżowaniem oraz za miejscem doprowadzającym ruch rowerowy do tej drogi. Czyli w skrócie, żeby droga rowerowa była prawidłowo oznakowana i definiowała tę drogę jako drogę dla rowerów, musi być przede wszystkim postawiony pionowy znak niebieski z symbolem roweru. Oczywiście mogą być też kombinacje z znaku łamanego C13 na C16, czyli ciąg pieszo-rowerowy, którego tak nieszczególnie lubią kolarze szosowi. Czwarte pytanie we wczorajszym quizie było: czy rower to pojazd? No i tutaj, jak już wspomniałem wcześniej, wszyscy na szczęście odpowiedzieli prawidłowo, zresztą za dużo opcji nie było, bo było odpowiedź tak albo nie. Natomiast odnosząc się do definicji, artykuł 2 ustęp 31 ustawy Prawo o ruchu drogowym, tutaj cytuję: pojazd jest to środek transportu przeznaczony do poruszania się po drodze oraz maszynę lub urządzenie do tego przystosowane. Warto wiedzieć o tym, że właśnie rower jest też pojazdem, ponieważ czytając później inne przepisy i zapisy ustaw i rozporządzeń, będziemy wiedzieli, że pewne rozporządzenia dotyczą właśnie też rowerzystów. No i pytanie piąte: co oznacza w praktyce termin włączać się do ruchu? To znaczy ustępować pierwszeństwa wszystkim uczestnikom ruchu drogowego w różnych sytuacjach, na przykład wyjeżdżając z posesji, na przykład opuszczając strefę zamieszkania. Strefa zamieszkania jest zdefiniowana znakiem D40, czyli to jest znak o kształcie prostokąta w niebieskim kolorze z namalowanymi symbolami takiego domku, dziecka bawiącego się piłką i jadącego samochodu. Podobnie jest z opuszczaniem strefy ruchu, również włączamy się do ruchu. Podobnie jest, kiedy wyjeżdżamy z parkingu, z jakiejś prywatnej posesji. W tych sytuacjach włączamy się do ruchu, jak również włączaniem się do ruchu jest na przykład taki manewr, kiedy kończy nam się droga rowerowa i zjeżdżamy z tej drogi rowerowej na jezdnię. Ten manewr również jest manewrem włączania się do ruchu i oznacza on tyle, że trzeba ustąpić pierwszeństwa wszystkim, którzy są na naszej drodze. W quizie wzięło udział od 19 do 21 osób spośród 50 paru osób, które oglądało moją relację na Instagramie. Ta liczba się zmienia, 19 do 21, ponieważ nie wszyscy odpowiedzieli na wszystkie pytania. Co warto podkreślić, tylko dwie osoby odpowiedziały poprawnie na wszystkie pytania. A z którymi pytaniami poradziliście sobie najgorzej? Najgorzej poradziliście sobie z pytaniem numer 2. Przypomnę, to pytanie dotyczyło tego, czy w przepisach jest określone, a jeżeli tak, z ilu metrów powinno być widoczne oświetlenie rowerzysty w nocy w warunkach dobrej przejrzystości powietrza. Na to pytanie już znacie odpowiedź. No i drugie pytanie, z którym też mieliście problem, to czy pieszy ma prawo przebywać na drodze dla rowerów. Tutaj też tą odpowiedź mam nadzieję, że wam wyjaśniłem już chwilę wcześniej. Natomiast najlepiej poradziliście sobie z pytaniem czwartym, czy rower to pojazd. No tutaj wszyscy w 100% odpowiedzieli prawidłowo. Mówię o tym, jak będzie działać fundacja i tutaj trochę czasu mi zeszło na te quizy, ponieważ no, chciałem je omówić, te pytania, które pojawiły się wczoraj. Przypomnę jeszcze, że po quizie zadałem pytanie moim obserwatorom na Instagramie, czy chcą, żeby tego typu quizy się pojawiały częściej, czy chcą tego typu treści czytać więcej. Dużo osób odpowiedziało, że tak, znaczy generalnie 100% odpowiedzi było tak, nikt nie odpowiedział, że niekoniecznie. Więc bardzo się cieszę i myślę, że do tych quizów będziemy wracać. Spróbuję utrzymać taką regularną publikację tego quizu raz w tygodniu. Myślę, że to w zupełności powinno wystarczyć. A jak inaczej jeszcze będzie działać fundacja? No, inaczej będzie działać na przykład tak jak teraz, czyli organizowanie transmisji live, w których będziemy poruszać wybrane zagadnienia z ruchu drogowego, ukierunkowane właśnie dla rowerzystów. No i właśnie w tej chwili tutaj patrzę w kierunku mojego telefonu, przez który nadaję tą transmisję live na Instagramie. Widzę, że są w tej chwili 4 osoby, chociaż ta liczba też się zmienia. Widziałem już, że było 5 albo 6 nawet. Widzę, że dołączył Igor Kujawa, pozdrawiam mnie, wita się ze mną, więc ja z tobą, Igor, też się witam. Pytasz, jak się czuję. No, czuję się bardzo dobrze. Martwi mnie tylko to, że śnieg u nas spadł i niekoniecznie w tym śniegu chce mi się jeździć na rowerze ze względu głównie właśnie bezpieczeństwa, bo niekoniecznie chciałbym się gdzieś wyślizgnąć i cokolwiek połamać. Idziemy dalej. Warsztaty dla dorosłych rowerzystów, bo o tych warsztatach jeszcze będę mówić. Jak tutaj będziemy działać? Bo poza taką działalnością właśnie związaną stricte z edukacją, my rozpoczynamy, my jako fundacja oczywiście, rozpoczynamy rozmowy z właścicielami wybranych sklepów rowerowych w Trójmieście w takim celu, aby klienci kupujący rower mogli skorzystać z warsztatów bezpłatnie. I myślę, że to powinno dać dodatkową motywację i poszerzyć grono odbiorców tego typu warsztatów. Czekamy też na uruchomienie konkursów grantowych, aby uzyskać środki publiczne na realizację szkoleń dla mieszkańców Gdańska. Teoretycznie pierwsze konkursy grantowe powinny być opublikowane na przełomie lutego-marca. Myślę, że na przełomie marca-kwietnia jest szansa, chociaż może za bardzo tutaj optymistycznie jeszcze wybiegam w przyszłość. To są moje pierwsze przymiarki do startu w tego typu konkursach. Natomiast myślę, że najpóźniej do wakacji pierwszy taki konkurs, jeżeli wszystko pójdzie po mojej myśli, to będziemy mogli ze środków konkursowych przeznaczyć właśnie na realizację zadań edukacyjnych dla rowerzystów. Bezpieczny kolarski czwartek to też jest jedna z działalności fundacji, którą będziemy w tym roku kontynuować, bo bezpieczny kolarski czwartek jest przecież już nam znany coraz szerzej, bo pod koniec września 2020 roku rozpoczęliśmy działalność pod nazwą Bezpieczny kolarski czwartek razem z Piotrem Krzemińskim ze sklepu rowerowego Rowersi. Raz w tygodniu, właśnie w czwartek o godzinie 17:30 wyjeżdżamy na Żuławy na pętlę liczącą 50 km. W takim celu, żebyśmy po pierwsze przejechali to wszystko razem w grupie, po drugie, żebyśmy się nauczyli jeżdżenia w sposób prawidłowy i bezpieczny, nawet również jeżeli ma to być parami. No i przed każdym wyjazdem również staram się zająć parę minut, żeby pomówić o jakimś jednym konkretnym zagadnieniu związanym z poruszaniem się rowerem w ruchu drogowym i zwróceniu uwagi na jakieś konkretne właśnie aspekty. Tyle o bezpiecznym kolarskim czwartku. Jeszcze może warto dodać, że bezpieczny kolarski czwartek chwilowo jest zawieszony ze względu na raz, że warunki pandemiczne, dwa, że w tej chwili zima i śnieg za oknem, więc to rzeczywiście nam też utrudnia. Ja zresztą też nie chciałbym brać na siebie odpowiedzialności, żeby jechać rowerem na drodze, która jest ośnieżona i może być po prostu bardziej niebezpiecznie. Także tutaj też zachowujemy w tym wszystkim umiar i zdrowy rozsądek. Co jest jeszcze kolejną rzeczą, którą planujemy i na tą rzecz przede wszystkim zbieramy fundusze w najbliższym czasie. Zbieramy fundusze na zakup kamery 360 stopni, kamery sportowej, która będzie nagrywać w 360 stopniach, ale w jakim celu? Nie dla samej frajdy i nie dla zabawy i nie dlatego, żeby szpanować takim sprzętem. Chcemy kupić tą kamerę po to, aby przyczepić ją do kasku i pokazywać wam przejazdy po mieście i z tych przejazdów pokazywać różne sytuacje drogowe, komentować je i tłumaczyć, jak w tych sytuacjach się zachować. Bardzo podobnie przecież w tej chwili już od wielu lat działają u nas w Polsce, no i nie tylko u nas, też na całym świecie działają wideorejestratory w samochodzie, kiedy coraz więcej ludzi ogląda tego typu nagrania po to, żeby właśnie wyciągnąć wnioski i starać się w przyszłości przewidzieć sytuacje, które mogą ich spotkać. Ja chcę coś takiego zrobić dla rowerzystów, chcę nagrywać tego typu przejazdy też nie po to, żeby mieć bata na kierowców i wymuszać na nich pierwszeństwo, bo właśnie o to też chodzi w tych warsztatach rowerowej lekcji jazdy, żeby pokazać, kiedy można, a kiedy nie można wymuszać, jeżeli warto w ogóle o tym mówić w tym kontekście. Natomiast wracając do tych nagrań z kamery 360 stopni, myślę, że, no nie myślę, jestem przekonany, że z tych nagrań będzie najlepiej widać, w jaki sposób rowerzysta powinien komunikować się niewerbalnie z kierowcami i z pieszymi i z innymi rowerzystami, jak się zachowywać przy przejazdach rowerowych po to, żeby było bezpiecznie. Jest też jedno bardzo ważne pytanie, na które też muszę wam odpowiedzieć. Czy fundacja, właściciele fundacji, czy osoby reprezentujące, czyli właśnie moja osoba i osoby, które będą prowadziły warsztaty i wszystkie osoby, które w ramach działań fundacji będą wam tłumaczyć pewne zawiłości przepisów i aktów prawnych, czy mamy stosowne certyfikaty, upoważnienia w zakresie tego, aby was nauczać o tych przepisach ruchu drogowego. No i tutaj muszę wam powiedzieć, że zabiegałem o to w Pomorskim Ośrodku Ruchu Drogowego. Byłem na spotkaniu z dyrektorem Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Na dzisiaj mogę wam powiedzieć tyle. Dyrektor jest zachwycony całym pomysłem i całą inicjatywą. Dyrektor zgodził się wstępnie na to, żeby rozpocząć współpracę na zasadzie partnerstwa z moją osobą i z fundacją. Liczę na to, że w najbliższych tygodniach zostanie to sformalizowane i będziemy mogli wspólnie razem z Pomorskim Ośrodkiem Ruchu Drogowego prowadzić tego typu działania. Niestety ze względów formalnych nikt nie jest w stanie nas sprawdzić, nikt nie jest w stanie sprawdzić mojej wiedzy w kontekście edukowania stricte rowerzystów, ponieważ o ile istnieją szkoły jazdy, istnieją stanowiska takie jak instruktor nauki jazdy i egzaminator nauki jazdy, to wszystko dotyczy kierowców pojazdów samochodowych i innych tego typu. Natomiast dla rowerzystów nie ma takiej instytucji i nie ma takiego stanowiska, żeby można było sprawdzić chociażby moją wiedzę. Natomiast zabiegałem o to, no i będę szukał innych możliwości, żeby zdobyć odpowiednie certyfikacje potwierdzające to, że jestem osobą, która robi to przede wszystkim z pasji i zna się na tym najlepiej jak tylko może. Nie chcę mówić też, że jestem alfą i omegą i że się na wszystkim znam, natomiast mam taką naturę badacza i szukam odpowiedzi również na te trudniejsze pytania. No i mam nadzieję, że to wszystko wyjdzie z korzyścią dla nas wszystkich. Poszukujemy darczyńców, aby realizować naszą misję na szerszą skalę. Jeżeli cała ta inicjatywa Bezpiecznie Rowerem, Bezpieczny Kolarski Czwartek i Rowerowa Lekcja Jazdy zainteresuje szerokie grono odbiorców, tutaj myślę już o kontekście całego naszego kraju, no to będziemy myśleli o tym, żeby rozszerzyć nasze działania właśnie o inne miasta. Zmierzam do końca, więc jeżeli macie jakieś pytania odnośnie tego, co zdążyłem do tej pory powiedzieć, to już możecie pisać na Instagramie tutaj na tej transmisji live. Z chęcią na te wasze pytania odpowiem. A w międzyczasie jeszcze wam powiem, że zapraszam was do zapisów na newsletter i zapraszam was też do odwiedzenia strony internetowej długidystansrowerem.pl/fundacja. Na tej stronie znajdziecie informacje ogólne na temat działań fundacji. Znajdziecie tam też informacje o newsletterze, możecie się tam zapisać. Zapraszam Was również na Facebooka i na Instagram. Poszukajcie konta Fundacja na Rowerze. No i oczywiście zachęcam do tego, żeby śledzić moje działania na profilu Seba on Bike, ponieważ no, z racji tego, że jestem założycielem fundacji i też tą fundację reprezentuję, no to najwięcej rzeczy wciąż będzie się działo na moim imiennym koncie, a na koncie publicznym fundacji będą tylko takie publiczne, najważniejsze informacje, którymi chcę się podzielić. Natomiast jeżeli chcecie być bardziej na bieżąco, mieć więcej jeszcze szczegółów, no to zdecydowanie konto Seba on Bike na Instagramie, jak również na Facebooku, to tam będziecie mogli znaleźć więcej informacji i być na bieżąco. No i jeszcze raz zachęcam do tego, żeby na ten newsletter się zapisać, ponieważ w ramach newslettera będziemy informować Was o tym, że poszukujemy na przykład osób do współpracy albo że uruchamiamy cykl bezpłatnych warsztatów dla rowerzystów, bezpłatnych, ponieważ finansowanych ze środków publicznych. Będziemy też Was informować, gdzie będziecie mogli nas znaleźć, no bo planujemy nie siedzieć przez całe wakacje w Trójmieście. Spodziewamy się, że gdzieś w kilku miejscach naszego kraju zawitamy, rowerowo oczywiście. No i do tego też myślę, że ta forma kontaktu w formie newslettera, żeby Was powiadomić, że szykujemy się na taką wycieczkę w dane konkretne miejsce i zapraszamy Was na przykład do tego, żebyśmy razem pokręcili na tych rowerach, chociażby w formie całkowicie prywatnej, ale też przy okazji wykorzystać ten czas na pogadankę o bezpieczeństwie rowerzystów, to dlaczego nie? Zawsze z miłą chęcią możemy na ten temat porozmawiać. Z mojej strony to już jest wszystko. Przypominam Wam, że relacja z Instagrama będzie dostępna na IGTV. Relacja z Instagrama jest też nagraniem do podcastu. Odcinek podcastu, drugi sezon, pierwszy odcinek w roku 2021 pojawi się, myślę, że w ciągu najbliższych kilku, może kilkunastu godzin. No i co? I jeszcze raz tylko przypomnę, że zapraszam na stronę długidystansrowerem.pl/fundacja. No i też na stronie długidystansrowerem.pl, to już mówię o stronie głównej, tam też znajdziecie linki do wszystkich tych działań, o których zdążyłem Wam teraz opowiedzieć, czyli o inicjatywie Bezpiecznie Rowerem, o inicjatywie Rowerowa Lekcja Jazdy, no i o tych wszystkich działaniach związanych tutaj właśnie na Instagramie i w mediach społecznościowych po to, żeby Was edukować i budować Waszą, właśnie jak to powiedzieć, żeby zbudować Waszą świadomość i żebyście czuli się pewniej na drodze jadąc rowerem. No a przy okazji liczę też na to po cichu, że część kierowców, już nie rowerzystów, tylko część kierowców samochodów, którzy no nie do końca lubią się z rowerem, też trafią na ten kanał i będą chcieli posłuchać, dlaczego na przykład rowerzyści nie jadą po drodze dla rowerów, tylko po ulicy. I okazuje się, że są pewne sytuacje, w których możemy my jako rowerzyści zrezygnować z jazdy po drodze rowerowej, a o tym dlaczego, jak to się dzieje, no to będę o tym na pewno tłumaczyć w niedalekiej przyszłości. Jeżeli chodzi o transmisję live, zobaczymy, może kolejna będzie już za miesiąc i może uda się do tej transmisji zaprosić gościa, który też nam opowie coś więcej na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego. Śledźcie na bieżąco moje kanały po to, aby być powiadomionym o tym, że szykuję taką transmisję i że będzie można się czegoś wartościowego, nowego dowiedzieć. To wszystko z mojej strony. Widzę, że nie ma pytań na Instagramie. Widzę, że Ryszard pozdrawia z Krakowa. Dziękuję, Ryszardzie. Również pozdrawiam Ciebie bardzo ciepło i zimowo, bo w Gdańsku leży śnieg już od wczoraj. Bałwanę można lepić, na sałenkach można jeździć, także jest dziecinne szaleństwo. wszyscy się cieszą, no może poza niektórymi rowerzystami i może poza niektórymi kierowcami, którzy nie lubią za bardzo się ślizgać w śniegu. Nie przedłużam, wszystkiego dobrego dla Was jeszcze raz, pozdrowienia i trzymajcie się. Do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnych transmisjach, do usłyszenia w kolejnych podcastach. Cześć!